każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marek Poniedziałek.
16 minut po godzinie 12. Samorządne Lubuskie. Dla porządku dodam, że Andrzej Gruszka dzisiejszy program będzie realizował. A o czym będziemy dziś w nim rozmawiać? Czy największe lubuskie samorządy konsumują najwięcej środków na inwestycje, nie dając tym samym szans reszcie regionu? Co udało się, a co się nie udało w Zielonej Górze i Gorzowie przez ostatnie 4 lata? To samo pytanie także w kontekście województwa lubuskiego padnie. Samorządowcy odniosą się także do kwestii bardzo często poruszanej ostatnio w przestrzeni publicznej. Czy samorządowcy powinni zarabiać więcej czy mniej? A może w ogóle nie w tym jest problem? Z pytaniami tymi zmierzą się dzisiejsi goście audycji. Marta Bejnarowicz, przewodnicząca gorzowskiego klubu radnych Ludzie dla Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Klubu Kocham Gorzów od wczoraj.
O, bardzo przepraszam. Kocham Gorzów. Kocham Gorzów. Aż mnie korci, żeby zapytać o motywy tej zmiany, ale to może do tego jeszcze dojdziemy. Piotr Barczak, radny i przewodniczący Zielonogórskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Jest też Robert Surowiec, członek zarządu Lubuskiej Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta.
Witam serdecznie.
I Andrzej Bocheński, radny klubu Zielona Razem.
Dzień dobry, witam Państwa w Gorzowie.
Mogą Państwo aktywnie wziąć udział w dzisiejszej audycji, komentując i zadając pytania naszym gościom na www.zachod.pl oraz na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. O wynagrodzeniach samorządowców i polityków rozmawia się bardzo często w ostatnim czasie. Zresztą nie tylko w ostatnim czasie. To ten problem, ten temat, to zagadnienie jakoś tak powraca. Mogą Państwo również zabrać głos w tej sprawie w ankiecie, która jest dostępna na stronie Radia Zachód. Czy polscy politycy i samorządowcy są odpowiednio wynagradzani? O to pytamy. Połowa respondentów do tej pory biorących udział w ankiecie powiedziała, że w stosunku do reszty Polaków zarabiają zbyt dużo, zarabiają w sam raz i niczego nie trzeba zmieniać. To głos 36%, zarabiają zbyt mało, tak twierdzi 9%, nie mam zdania i nie interesują mnie ich zarobki, 5% dotychczasowych głosów. Ale zanim przejdziemy do kwestii wynagrodzeń, pytanie, które już padło na początku audycji, czy największe lubuskie samorządy konsumują najwięcej środków na inwestycje i czy reszta samorządów jest przez to pomijana? Zanim Państwo się do tej kwestii odniosą, posłuchajmy, co na ten temat sądzi Mateusz Karkoszka, wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich.
Jak się żyje bez ZIT-ów, Mateusz Karkoszka?
Bardzo źle. Z zazdrością spoglądamy na naszych kolegów Zielonej Góry i Gorzowa, także tych obważanek, które wokół ZIT-ów funkcjonują, ale w ramach ZIT-ów oczywiście. Przyznam szczerze, że nie tylko z zazdrością, ale też z lekkim niepokojem, ponieważ dysproporcje w obszarze właśnie środków unijnych są na tyle duże, że dzisiaj samorządy poza ZIT-ami muszą wyrywać sobie niemalże dotacje unijne na różne zadania, podczas kiedy niejednokrotnie słyszałem, jak zarząd województwa lubuskiego ponaglał samorządowców działających w ramach ZIT-ów do tego, żeby składać projekty i żeby brać pieniądze, bo
przeznaczy te pieniądze, jeżeli nie wykorzystają, na całe województwo.
Daj Panie Boże, chociażby w 2018 roku dla porównania 7 konkursów w ramach ZIT, 3 konkursy poza ZIT-ami, dysproporcja 47 czy 48 milionów do 26.
W podobnym tonie wypowiadał się również Tomasz Jaskuła, burmistrz Lubniewic, a wszystko to działo się w programie z 26 stycznia. Wielu samorządowców mówi też w podobnym tonie, ale poza mikrofonem, boją się zaszkodzić sobie podobnymi wypowiedziami. I potwierdzam, takie rzeczywiście przypadki mają miejsce, takiego stosunku samorządowców do sprawy. Andrzej Bocheński, co pan sądzi na ten temat?
Drodzy Państwo, uważam, że pieniądze dostają ci, którzy mają spory wkład własny, ci, którzy piszą dobre projekty i dużo tych projektów, starają się szeroko podchodzić do spraw swoich mieszkańców. Pamiętajcie Państwo, że tak zwane ZIT-y nie obejmują tylko tych dużych miast, a więc Gorzowa i Zielonej Góry, a także, tak jak Pan powiedział, obważanków czy miejscowości, które leżą w pobliżu i wspólnie te zadania realizują. Nie mam pojęcia, czy ta proporcja finansowa została właściwie ustalona, jakie kwoty przez ZIT-y, jakie przez konkursy. Powiem szczerze, że na tym się do końca nie znam. Natomiast dyskusja i mówienie, że ktoś komuś coś zarabia, jest absolutnie nieuprawniona. No, zadania, a przede wszystkim budżety i wkłady własne, jakie się wnosi do tych dużych zadań, raz, że nie są możliwe do wykonania przez mniejsze gminy, ale też i niepotrzebne. Oni nie potrzebują takich zadań czy takich pieniędzy do realizacji swoich potrzeb. Może jakaś dysproporcja jest. Nie chcę tego kwestionować, bo nie badałem. Natomiast no nie jest to jakiś wielki problem, a już klimat tego, że nie będę mówił na antenie, bo podpadnę, no strasznie mi się nie podoba. To jest takie nieklimatyczne, takie niesamorządowe.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No tutaj naprawdę trudno jest powiedzieć, bo kontraktowanie tych środków odbywało się na linii Ministerstwo Rozwoju, Samorząd Województwa i Gminy. Odbywało się to, wydaje mi się, w sposób dosyć otwarty i uczciwy, czyli była dosyć szeroka rozmowa na ten temat. Z informacji, które posiadam, bo jakby my nie mamy jako radni za bardzo też dostępu do kuluarów tego podziału. Natomiast określone kontraktacje i określone przystąpienie do danych osi też było wskazywane na podstawie określenia pewnych deficytów, jakie posiada dana gmina i przecież i Zielona Góra i gminy i Gorzów określały to na podstawie niejako własnych potrzeb, więc wydaje mi się, że dzisiaj rozmowa o tym, czy podział jest taki czy inny, jest już trochę przeterminowane. Ja bym się skupiła na tym, jakie będą tendencje na następną perspektywę, bo jeszcze nie wiadomo, jak to się będzie odbywało. Z racji Brexitu wiadomo, że pewne rzeczy są w takim stanie zawieszenia, ale już mniej więcej widać, w jakim kierunku Unia będzie zmierzała, jeżeli chodzi o dofinansowania. I tutaj bym się skupiła na tym, żebyśmy na przyszłość jednak zadziałali, bo teraz będziemy się kręcić w kółko i zastanawiać, czy ten miał więcej, a powinien mieć 5% więcej czy mniej. No jasne, że dzisiaj realizując to można mieć poczucie, że potrzeba jest dużo więcej, ale próbujmy już w tej chwili działać i lobbować na rzecz określonych osi priorytetowych, które dla Lubuskiego są istotne, bo od osi określonych na górze, mówiąc to mam na myśli Unię Europejską, będzie zależne to, na jakie zadania będziemy mogli wydać to w przyszłej perspektywie.
Co na ten temat sądzi Piotr Barczak? A przypomnę, jesteśmy na antenie lubuskiej, stąd też staramy się brać pod uwagę i stawiać kwestie, że tak powiem, wyrażane przez wszystkie lubuskie samorządy, a nie tylko największe. Piotr Barczak, co pan sądzi o tym zarzucie?
Tak zwane ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, są głównie przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Dlatego samorządowcy się boją, że jak powiedzą coś nie tak, coś źle, to nie dostaną z kolei innych środków, które tak naprawdę powinny być z konkursu. Z jednej strony im się nie dziwię, a z drugiej strony to jest dramatyzm obecnie urządzającego Urzędu Marszałkowskiego i koalicji, bo skoro samorządowcy, którzy zostali w wolnych wyborach wybrani przez swoich mieszkańców, boją się powiedzieć coś dla Urzędu Marszałkowskiego, bo z tego tytułu nie dostaną innych środków, to jest dramat. Ale niestety tak jest, bo to przykład właśnie ZIT-ów pokazuje, jak coś nie tak powiecie, to nie dostaniecie innych pieniędzy w innych konkursach. No to co to są za konkursy w tym Urzędzie Marszałkowskim? I to mnie mocno zastanawia, ale taka jest niestety rzeczywistość, kiedy tyle lat już i Platforma Obywatelska razem z PSL-em rządzą w naszym województwie i samorządowcy zwyczajnie się boją mówić o tym, co dotyczy ich mieszkańców, tak? To nawet nie jakiejś innej społeczności, ale ich mieszkańców, którzy ich wybrali. I teraz wracając do samych jakby właśnie tego trochę rozdawnictwa. Ja niestety ubolewam, że tak jest. Z jednej strony jako zielonogórzanin mogę się cieszyć, że rzeczywiście do Zielonej Góry wpłynęło więcej pieniędzy, ale proszę zobaczyć, że one nawet w samej Zielonej Górze duże kontrowersje wzbudzały, bo przecież z tych pieniędzy miały iść rewitalizację różnego rodzaju parków. I teraz pytanie dla innych samorządowców. Czy park w Zielonej Górze jest ważniejszy niż park na przykład w Strzelcach Krajeńskich? Jako zielonogórzanin mogę powiedzieć, że tak, ale dla mieszkańca Strzelec czy Drezdenka, czy innych miejscowości powiedzą, że przecież to jest taki sam park, my też jesteśmy mieszkańcami. A zatem w moim przekonaniu, jeżeli już są taka, jest taka formuła zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które są bardziej wskazaniem dla tych większych miast, aglomeracji, to uważam, że powinny być z tego tytułu inwestycje realizowane, które służą dla większej ilości mieszkańców. Przykład w Zielonej Górze, na przykład z tych pieniędzy powinny być wybudowany nowy szpital, który służyłby nie tylko mieszkańcom Zielonej Góry, ale okolic całego południa tutaj województwa. I to rzeczywiście wtedy są to pieniądze na rozwój danego regionu, a nie tylko jakieś lokalne, indywidualne inwestycje.
Robert Surowiec, bardzo proszę.
Jak słucham panie radny Barczak, ja mam wrażenie, że samorządowcy to są odważni ludzie. To są ludzie, którzy reprezentują swoich mieszkańców i się nie obawiają. Myślę, że tego, czego się bardziej teraz obawiają, to tego, że nabroiliście z nagrodami ministrów i za karę samorządowcy będą mieli...
Wrócimy do tego tematu.
A pan tylko politycznie...
Obiecuję, że wrócimy do tego tematu na koniec audycji.
No właśnie, tak się składa, że wcześniejsze dwa głosy były merytoryczne. Pan mówił politycznie, przypomnę, ale pan nie pamięta, bo wy macie krótką pamięć. Nie o to chodzi. Nie po to tu jesteśmy, żeby przekrzykiwać się politycznie. ZIT-y zostały dobrze pomyślane.
Od tego pan zaczyna.
No, ustosunkowuje się do tego, co pan mówił wcześniej, bo pan nie pamięta, że pan wcześniej mówił. Do rzeczy. ZIT-y zostały bardzo dobrze pomyślane. Trzeba pamiętać o tym, że województwo lubuskie to nie są tylko dwa największe miasta, aczkolwiek te miasta mają znaczenie nie tylko dla mieszkańców Gorzowa i Zielonej Góry, ale dla mieszkańców przyjezdnych. Nie będzie we Wschowie Filharmonii, ani nie będzie w Strzelcach Krajeńskich dużego stadionu żużlowego i to jest naturalne, więc jakby koszty funkcjonowania tych miast, te miasta spełniają rolę dla swoich mieszkańców, ale też i dla bliższych i dalszych okolic i to jest dla wszystkich jasne. ZIT-y zostały pomyślane w taki sposób, żeby bardzo racjonalnie wydawać środki unijne, więc był długi czas planowania, był długi czas negocjacji, i te samorządowcy z Gorzowa, Zielonej Góry i oczywiście tych okolic, które są przyłączone do ZIT-ów, to wszyscy ci samorządowcy zastanawiali się dużo wcześniej, co jest potrzeba w tym mieście i w tych okolicach. I to samorządowcy negocjowali i samorządowcy podpisali. Gdyby samorząd w Zielonej Górze chciał zbudować nowy szpital, to mógł negocjować o tym, żeby powstał nowy szpital. Natomiast prezydent miasta i rada miasta podjęli takie, a nie inne decyzje. I podobnie się stało w Gorzowie. Plusem ZIT-ów jest to, że można te pieniądze wydawać bardzo racjonalnie. Przy samych konkursach te duże miasta miałyby problem, że planujemy sobie rozwój Gorzowa i Zielonej Góry, planujemy ten rozwój na wiele najbliższych lat, a nagle się okazuje, że konkurs, który sobie zaplanowaliśmy, który jest dla nas bardzo ważny, nie dostajemy w tym konkursie pieniędzy, a dostajemy pieniądze w konkursie, który jest dla nas trzeciorzędny i bierzemy, bo jest. Więc ZIT-y służą temu, żeby racjonalnie planować. Trudno mi się odnosić do tego, oczywiście środków zawsze jest za mało i w Gorzowie i w Zielonej Górze chcielibyśmy więcej i samorządowcy z mniejszych miejscowości też narzekają i mówią, że chcieliby więcej. Ale tak to wygląda. Pieniędzy jest tyle, ile jest, a nasze zadanie...
Kołdra zawsze będzie za krótka, tak?
No to jest naturalne. Nasze zadanie powinno polegać na tym, żeby jak najsensowniej i jak najlepiej te pieniądze wydać.
Przechodzimy do kolejnego tematu, korzystając z okazji, że mamy w studio przedstawicieli rad miejskich dwóch największych lubuskich samorządów, a ta kadencja no jeszcze trwa, ale już powoli zbliża się ku końcowi, powoli można robić pewne podsumowania. Stąd kolejne pytanie do państwa jest takie, co się udało, a co się nie udało w Zielonej Górze i Gorzowie przez mijające lata i to samo w kontekście lubuskim, co można zaliczyć na konto plusów, a czego pomimo starań wciąż nie udało się w skali lubuskiej zrobić? Może poproszę panią Martę Bejnar-Bejnarowicz.
Ojejku, to trochę jest teraz pole do takiej autoreklamy, tak? Bo nie za bardzo wiem, jak w tej chwili do tego podejść. No,
pytanie jest bardzo szerokie. Pytanie jest
No właśnie. Można by było mówić o tym bardzo długo. No, ja taką, po takiej analizie działalności naszego klubu widzę kilka takich pól, na których my, jako Klub Radnych Ludzi dla Miasta, wtedy jeszcze odnieśliśmy pewne sukcesy. Ja przede wszystkim wszystkim bardzo się cieszę, że w Gorzowie powstał plan rewitalizacji. Był on wykonany w oparciu o działalność eksperta Wojciecha Kłosowskiego, który pochodzi z ruchów miejskich, tam taka jest jego afiliacja. Było to zrobione bardzo dobrze i przyjęte bez jakichś zbędnych problemów. A wiem, że w Zielonej Górze były pewne perturbacje z tym związane, co też można przekuć w sukces, bo jesteście bogaci o pewne doświadczenia i w ten sposób trzeba na to spojrzeć i na pewno jesteście też zasobem wiedzy i doświadczeń dla innych samorządów, które wybierają inną niż ustawową drogę na przyjęcie programu rewitalizacji. Na pewno budżet obywatelski, który w Gorzowie jest traktowany jako niemalże pionierski, czyli bez głosowania. Myśmy zrezygnowali z plebiscytu, który skłócał mieszkańców i wymagał od nich zbierania podpisów i bicia się, kto pierwszy zdobędzie większą podpis swojego sąsiada, a potem sąsiad się nie mógł z tego wycofać i były takie niesnaski i było bieganie za podpisami. W tej chwili u nas się to odbywa w ten sposób, że są spotkania w rejonach i mieszkańcy na wspólnym spotkaniu się rozmawiają, udowadniają sobie, który projekt jest ważniejszy, łączą swoje projekty i mogą
zrealizować więcej.
To się pani
zdaniem bardziej
więcej
sprawdza niż taki właśnie plebiscyt w formie
oczywiście, no wie pan, budżet obywatelski ma na celu zjednoczenie mieszkańców wokół wspólnych celów, tak? No jeżeli jedna grupa się zbierze, która chce na tym samym terenie parking, a druga się zbierze, która na tym samym terenie chce plac zabaw, a jeszcze trzecia pomnik, to dlaczego mamy traktować to w ten sposób, że kto zbierze, nie wiem, o 10 czy o 20 więcej podpisów? Usiądźmy razem do stołu i zastanówmy się, słuchajcie, no my mamy tutaj małe dzieci, one rzeczywiście, no na tym parkingu to niewiele się będą mogli spędzić czasu i być może można...
Aktywność obywatelska w Gorzowie wzrosła, tak? Można
tak,
powiedzieć.
Ale oczywiście, tak, tylko że niestety weszła ustawa, która niedawno przegłosował Sejm i w tej chwili będziemy musieli wrócić do tego bezsensownego i skłócającego mieszkańców głosowania, no ale tak to jest, jak ktoś się zabiera za coś, na czym się nie zna. No i też kwestie, na przykład u nas został wprowadzony regulamin konsultacji społecznych, który opracowali sami mieszkańcy na kilkunastu spotkaniach i w tej chwili no, musi on być stosowany. Jest tutaj też są perturbacje, ale są to takie sprawy, które jakby są bardzo bliskie ruchom miejskim i ja tutaj upatruję jakby swojego sukcesu. No już pomijam, że prezydent traktuje te konsultacje społeczne w sposób bardzo wypaczony i niestety zdeprecjonował je, ale to już są nasze takie wewnętrzne sprawy. Natomiast co do takich sukcesów związanych z rozwojem miasta w kwestii właśnie obywatelskiej, to uważam, że to na tej płaszczyźnie mamy dosyć duże sukcesy.
Dobrze, to może później jeszcze wrócimy do lubuskich sukcesów i porażek, a teraz Piotr Barczak o Zielonej Górze.
W Zielonej Górze udało się trochę pozmieniać. Tu mogę mówić spokojnie, jako też Klub Prawa i Sprawiedliwości, do budżetów naszych budżetów miasta Zielona Góra wprowadziliśmy właściwie kilkaset łącznie przez te 3 lata. Szanowni Państwo, pamiętają, w Zielonej Górze była skrócona kadencja ze względu na połączenie 2 samorządów gminy i miasta.
No właśnie, i czy to sukces? Czy to sukces? To połączenie? Bo to też jest właśnie mijająca kadencja.
Myślę, że tak. Natomiast sukces sam połączenia, który de facto był wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o jakby realizację obietnic prezydenta, niestety nie wszystkie się udało zrealizować i wiele rzeczy w byłej gminie, a szczególnie jakby w tej starej części miasta Zielona Góra, nie zostały zrealizowane, wręcz przeciwnie, drugą stronę. Ale jakby od narzekania nie chciałem zacząć. Chciałem zacząć od tych pozytywnych rzeczy. Czyli między innymi także dzięki Prawej Sprawiedliwości na osiedlu Pomorskim udało się wybudować dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowe remonty dróg. Przekazywaliśmy mnóstwo pieniędzy na doposażenie szkół. Wspieraliśmy także organizacje pozarządowe i to było jakby zadanie także tego wspierania samorządności. Natomiast a propos narzekania, panie Andrzeju, narzekać rzeczywiście można byłoby długo, bo
no tak,
prezydent...
To taka moda, no.
To nie jest kwestia mody,
i
tylko...
I rok wyborczy.
W tej kadencji, to ja przypomnę od samego początku, a nie rok wyborczy. Trzecia kadencja prezydenta poczuł się bardzo silny i bardzo mocny po wyborach i zaczął właśnie od skłócania mieszkańców. Przypomnę Wzgórze Braniborskie przy obserwatorium, zgoda na wycinkę drzew. To był sam początek kadencji, potem zaraz następna propozycja budowy osiedla przy ulicy Sulochowskiej, gdzie 4000 mieszkańców podpisało protest. Następnie przy osiedlu Malarzy znowu kilkaset mieszkańców protestowało, bo tam chcieliście zabudowę zrobić. Kolejna rzecz, i to trwa do dnia dzisiejszego, to skłócanie i wycinanie drzew w Zielonej Górze. A także zagęszczanie w starej części budowy miasta Zielona Góra, co jest strasznym mankamentem, bo każde miasto ma problem z miejscami parkingowymi. I przykład jakby braku pewnej logiki, pewnej mapy drogowej, które należy remontować drogi, a które nie, właśnie powoduje w tej chwili potężne zakorkowanie. Wszystkie inwestycje tylko w tym jednym roku, które miały być już dawno realizowane. Dodatkowa rzecz, zabieranie parkingów tam, gdzie były obiecywane.
Ale władze miasta mówią, panie radny, że no musi być gorzej przez pewien czas, żeby potem mogło być lepiej. A inni pytają z kolei, dlaczego wszystkie remonty w jednym czasie.
No i to jest właśnie przykład. Jeżeli remontujemy w jednej okolicy cztery elementy naraz, no to i zostawiamy tylko właściwie dwie drogi przejezdne z jednej części miasta na drugą, no to się musi zakorkować. Szczególnie, kiedy sam prezydent mówi, że w mieście Zielona Góra w tej chwili na 130 tysięcy mieszkańców jest 130 tysięcy samochodów zarejestrowanych, czyli na każdą osobę, która ma czy pół roku, czy 99 lat przypada jeden samochód.
A prezydent... Ciężarówka też.
Dodatkowo. No, a prezydent jednocześnie zagęszcza zabudowę. No to jaka tu jest logika tak naprawdę inwestycji w mieście?
Czyli tego na koncie sukcesów by pan Zielonej Górze nie zapisał. Absolutnie. A pan Andrzej Bocheński?
No dobrze, zaczęliśmy, bo niech nasi przyjaciele w Gorzowie posłuchają, jakie mamy problemy z tym, że inwestorzy chcą budować, że się dzieje. Do jednego się tylko odniosę, o czym tutaj szef klubu PiS-u powiedział. Mianowicie budowa na zaciszu jakiejś tam dodatkowej zabudowy w okolicach.
Osiedle Malarzy, nie zaciszu.
Dobrze. Na zaciszu też jest problem, tak? A zabawa polega na tym, że prywatny właściciel, czytaj Uniwersytet Zielonogórski, sprzedał deweloperowi działkę z określonymi możliwościami, a winny jest oczywiście Kubicki. No, ktożeż może być winny nawet w takiej sytuacji. Drodzy Państwo, Zielona Góra jeszcze na ten rok wyborczy trzeba odpowiedzieć. Ci, którzy trochę interesują się głębiej albo patrzą, jak się te projekty przygotowuje, wiedzą, że nie od jednego podmiotu wszystko zależy. Jeżeli czeka się na decyzję PKP, żeby przejść pod nasypem kolejowym i zrobić przejście 3 lata, to się to kumuluje. To pierwszy element, a drugi element, u nas jest zasada, którą Kubicki stosuje od kilkunastu lat. Robimy tam, gdzie dostajemy pomoc i pieniądze. Te pieniądze idą z różnych źródeł, skumulowało się to. Do końca września, myślę, że ona się odblokuje i to jest gadka teraz o tych trzech miesiącach narzekania. Inwestycji mnóstwo. No
pół roku,
wiem.
W zasadzie to pół roku można powiedzieć, nie teraz się zaczęły remonty.
Okej, mówmy 9 miesięcy, jeżeli pan na tym zależy.
A trasa aglomeracyjna kiedy była planowana?
Trasa aglomeracyjna, kiedy się zakończy? Trzy kadencje.
No właśnie.
No ale co no właśnie? No jest.
W roku wyborczym.
Powiedz mi, no, Boże.
Jednocześnie kochany. Obok blokujący przejazd.
Dobrze. Ja chcę jeszcze powiedzieć.
No, chodzi o zielonogórską polemikę, zostawimy.
Etapowanie inwestycji.
Tak. To jest domena tych, którzy nie rządzą i mają wizję swoich realizacji.
No i teraz warto by się zwrócić do... Dobrze,
ja
bardzo
proszę.
Chcę
powiedzieć o kryzysach, tak? Dobrze. Chcę powiedzieć o porażkach, bo ewidentną porażką naszą jest prezydenta Kubickiego też właśnie omawiane chwilę temu Wzgórza Piastowskie. To jest sytuacja, kiedy dziesiątki milionów złotych nie może być wykorzystane i może przejdzie do konkursów, bo jest jakaś grupa, która uważa, że coś tam nie powinno powstać, albo jakieś drzewa powinny zostać.
Czyli reszta regionu, wracając do pierwszej wypowiedzi zacytowanej, się może cieszyć, bo te pieniądze być może pójdą na lubuskie.
No tak, ale pyta pan radnego Zielonej Góry.
Rozumiem. Natomiast... pytam radnego Zielonej Góry, teraz zapytam radnego Gorzowa, pan Robert Surowiec.
widać, że zawsze takie tego typu podsumowania powodują różnego rodzaju emocje. Tak jak koledzy w Zielonej Górze macie swoje problemy, tak my w Gorzowie mamy swoje sukcesy, mamy też swoje porażki. Jeśli chodzi o sukcesy, to co się w ostatnich latach udało zrobić w Gorzowie i co chyba nas wszystkich bardzo cieszy, to jest po pierwsze dokończenie tych inwestycji które zostały zaczęte w poprzedniej kadencji parlamentarnej, czyli obwodnica S3, która już jest dwujezdniowa, jest bezpieczniej, ta ilość wypadków zmniejszyła się radykalnie i to nas bardzo cieszy. Estakada kolejowa, bardzo duża inwestycja, powyżej 100 milionów, która się realizuje i z tego co widzę, ta realizacja wygląda całkiem nieźle. Mnie osobiście, ale też mieszkańców miasta, myślę, cieszą te zmiany w szpitalu, radioterapia, która powstaje i tu też korzystamy ze środków zewnętrznych, PET, inne inwestycje, sprzęt w szpitalu. Niezmiernie ważna baza śmigłowcowa, która została otwarta. Pamiętam te dyskusje i te głosy, które mówiły o tym, że statystyki są nieubłagane, że śmigłowiec do szpitala w Gorzowie przylatuje 3-4 razy w roku i ta baza jest fanaberią. Dzisiaj się okazuje, że to jest jedna z najbardziej uczęszczanych tras i najwięcej pacjentów trafia ze wszystkich baz LPR-u, więc to bez wątpienia poprawiła się sytuacja naszych pacjentów. Jeśli chodzi zaś o to, co można było zrobić lepiej, to myślę, że mieszkańcy Gorzowa są trochę rozczarowani tymi, bo te inwestycje, które wymieniłem, to były inwestycje pozamiejskie. Natomiast jeśli chodzi o miejskie inwestycje, to nie wygląda tak różowo. I pamiętam, jak prezydent Wójcicki na początku kadencji przedstawiał plan inwestycyjny. Nikt mu nie kazał tego robić. To była jego inicjatywa, chciał się pochwalić. Pokazywał, które inwestycje w którym roku zostaną zrealizowane. Okazuje się, że jak to skonfrontujemy z tym, co się dzieje, to wygląda to absolutnie fatalnie. Te inwestycje miejskie to trochę to wygląda, jakby ktoś specjalnie to robił. Myślę, że wynika to z tego, że po pierwsze Jacek Wójcicki był w takim cudownym momencie, bo od 761 lat był włodarzem miasta, który przychodził w najlepszym momencie dla miasta. Nikt nie miał tak komfortowej sytuacji jak on, bo miał wszystkie szuflady podpisanych projektów, były podpisane ZIT-y, był program tramwajowy, to po prostu wszystko leżało. Trzeba było tylko fachowców, którzy dobrze te wnioski napiszą i dobrze je przygotują. Ale okazało się, że Jacek Wójcicki wolał przywieźć wesoły autobus kolegów i koleżanek z Deszna, powyrzucał fachowców z urzędu i dzisiaj niestety za to płacimy. To jest największy problem dzisiaj naszego miasta, bo jak patrzę na statystyki podpisanych umów, jeśli chodzi o ZIT-y, to one nawet nieźle wyglądają, tam tragedii nie ma. Kłopot polega na tym, że to są zwyczajnie podpisane umowy, natomiast realizacja tych umów leży i to leży na łopatkach. Udało się kilka rzeczy takich zrobić dla mieszkańców ważnych. Koleżanka Marta mówiła o budżecie obywatelskim. To był nasz pomysł, ten budżet był modyfikowany i mieszkańcy go, mówiąc kolokwialnie, kupili i bardzo się nim cieszyli i się cieszą. Tam zwiększyliśmy znacząco kwotę tego budżetu i to jest bardzo ważne. Kierujemy się też w stronę mieszkańców, choćby Rada Seniorów, która powstała, która jest bardzo aktywna. Łamiemy ten monopol władza obywatel. Chcemy, żeby ludzie byli aktywni i to widać. Gorzowianie, mimo tych wszystkich problemów, gorzowianie są wspaniali i myślę, że mimo tych kłopotów, które ma prezydent Wójcicki, będziemy rozwijali Gorzów, a rozwój Gorzowa, rozwój Zielonej Góry, innych miast, to jest rozwój województwa, na tym nam wszystkim powinno zależeć.
Dziękuję bardzo. Przypomnę państwu, że na stronie internetowej Radia Zachód znajduje się ankieta, w której pytamy państwa o to, czy polscy politycy oraz samorządowcy są odpowiednio wynagradzani. Macie państwo do wyboru 4 możliwe odpowiedzi, a temat i te ankiety oczywiście nie bez powodu został tak wybrany. To będzie też temat, o którym będziemy jeszcze w Samorządnym Lubuskim dziś rozmawiać. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział niedawno, że do Sejmu skierowane zostaną projekty ustaw mających za zadanie zmniejszyć uposażenie posłów o 20%. Mówi się także o ustaleniu górnych widełek wynagradzania prezydentów, wójtów i burmistrzów. Jak państwo odnoszą się do kwestii wynagrodzeń samorządowców? Przytoczę pewne dane. Niedawno mieliśmy raport Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, że w lutym przeciętne wynagrodzenie w Lubuskiem wyniosło 3902 zł, tam z groszami, ale mniejsza o to. W 2016 ukazał się z kolei raport, z którego wynikało, że Lubuszanie zarabiali najmniej w kraju, ale specjaliści w Lubuskiem cieszyli się dobrymi wynagrodzeniami. Statystyki jednak, jeśli chodzi o specjalistów, podbijane były w tym badaniu przez pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także naczelników różnego rodzaju wydziałów. W 2016 roku w tym segmencie przeciętne wynagrodzenie wynosiło ponad 7 tysięcy złotych. Więc jak to jest z wynagrodzeniami samorządowców w tym lubuskim kontekście? Pan Piotr Barczak.
Myślę, że z lubuskim jest trochę jak w całym kraju, bo one i tak są w widełkach. Jeżeli mówimy w ogóle o wynagrodzeniu samorządowców, wydaje mi się, że powinno być to troszeczkę inaczej uregulowane, bo rzeczywiście jakby wynagrodzenie jest identyczne wójta, burmistrza, prezydenta, który jest wójtem, powiedzmy, w niedużej gminie i podobne wynagrodzenie na przykład miasta 130-tysięcznego. W moim przekonaniu powinno to być trochę bardziej uregulowane od wielkości zadań także, od ilości budżetu, od ilości mieszkańców. I gdyby to było jakby pewne odniesienie, to też jest kwestia odpowiedzialności. Stąd ta forma uregulowania wynagrodzeń w moim przekonaniu jest absolutnie konieczna.
Czy taki pomysł w roku wyborczym, pomysł, żeby o tym właśnie rozmawiać, to dobry pomysł? No bo trudno teraz wyobrazić sobie samorządowca, który by powiedział tak wprost, ale ja nie chcę mniej zarabiać w roku wyborczym. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby na samorządowców nakierować także działania?
Na pewno jest to forma, z jednej strony, gdyby to było tylko ukierunkowane politycznie, to byłoby to duże ryzyko. Natomiast tutaj chodzi właśnie o to, żeby, jeżeli mówimy o finansach publicznych, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach posłów, ministrów, jeżeli rozmawiamy o wynagrodzeniach ze środków publicznych, no to automatycznie musi być rozmowa także o wynagrodzeniu samorządowców, więc to jest w moim przekonaniu rzecz absolutnie naturalna, niezależnie od tego, czy komuś to się podoba, czy też nie.
Czyli powinni zarabiać mniej, czy powinno to być jakoś regulowane inaczej?
Na pewno w wielu samorządach, gdzie w moim przekonaniu ta odpowiedzialność jest dużo mniejsza, to dysproporcje i wysokość tych wynagrodzeń w granicach, nie wiem, tam czasem po 13, 14, 15 tysięcy jest absolutnie za duża i to należałoby zmniejszyć. Więc tym bardziej, że jak pan sam redaktor wcześniej wskazywał, tak naprawdę to mieszkańcy też naszego kraju tego oczekują, bo takie są też i notowania i większość jest zdecydowanie za tym, aby te pensje obniżyć.
Robert Surowiec.
Tutaj pełna zgoda, bo należałoby wyregulować te wynagrodzenia. Dziś wójt, to co mówił kolega radny Baczek, wójt...
Przedstawiciel Platformy powiedział do przedstawiciela PiS pełna zgoda. To historyczny moment.
Bo to kwestia samorządności.
Wie pan, nie historyczny. My w Gorzowie, w samorządzie bardzo często z kolegami z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości się zgadzamy. Pracujemy dla miasta. Często też się różnimy, ale są rzeczy, które powinny nas łączyć. Wójt, prezydent i burmistrz otrzymują w zasadzie porównywalne wynagrodzenie i nie chcę tutaj wymieniać nazw miejscowości, natomiast wójt małej wsi tak naprawdę, który zarabia podobnie jak wójt gminy, przepraszam, który zarabia podobnie jak prezydent wojewódzkiego miasta Gorzowa czy Zielonej Góry czy Wrocławia, to te zadania są nieproporcjonalne. W dużym mieście to powinien być menadżer, to powinien być dobrze wynagrodzany menadżer i tutaj się wszyscy zgadzamy. Natomiast sam kontekst tej rozmowy jest, ta obniżka wejdzie, bo oczywiście Jarosław Kaczyński to zapowiedział, bo zapowiedział to dlatego, że koledzy ministrowie się rzucili na kasę i trzeba było to odciągnąć. I efekt będzie taki, że wszyscy samorządowcy będą zarabiali mniej, a koledzy ministrowie będą zarabiali tak, jak zarabiają.
No to akurat chyba jest nieprawda, bo zapowiedź była o 20% obniżki.
Dla posłów, ale minister nie musi być posłem.
I dla ministrów, prawdopodobnie również dla wojewodów, bo są w takiej samej randze, jak pan doskonale wie, chyba że pan się na tym nie zna. Ale wtedy nie warto się tym zajmować.
Jest też mowa o marszałkach,
natomiast znam się i dlatego mam prawo do tej wypowiedzi, a przede wszystkim, jeżeli pan mówi o wynagrodzeniu,
rozumiem kontekst pana wypowiedzi, ale znowu pan, to pan teraz, przedstawicieli Prawa
teraz pan
i Sprawiedliwości.
Przerywa. Jeżeli pan pozwoli, to przypomnę również kwestie wynagrodzenia, także w samorządach, choćby urzędów marszałkowskich, a także instytucjach, bo chyba pan szybko zapomniał, kiedy to obecna członek zarządu, przecież pani Makarska, będąc prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również blisko 40 tysięcy nagrody pobrała i jakoś wtedy państwo jako Platforma Obywatelska nie mieli.
Zarząd województwa
lubuskiego nie przyznawał sobie nagród, natomiast wojewoda tak. No oczywiście możemy tak rozmawiać politycznie, ale panie redaktorze, merytoryki trochę.
Panie radny, czy wynagrodzenie szefów spółek komunalnych także powinno być w jakiś sposób reglamentowane?
Oczywiście.
Bo tutaj czasami rzeczywiście dochodzi do sytuacji, że szef wodociągu w dużym mieście potrafi zarabiać 25 tysięcy złotych.
A Orlenu?
Znaczy, nie ma żadnego
rozmawiamy
problemu.
Rozmawiamy o sprawach samorządowych.
Wie pan, te spółki miejskie, one są bardzo różne. Są spółki bardzo duże, gdzie ta odpowiedzialność i za finanse, i za to, co się dzieje, jest bardzo duża. Są spółki mniejsze i to jest trochę rola samorządu, ale myślę, że tu powinno być pewnego rodzaju ograniczenie, szczególnie wtedy, kiedy w tych spółkach nie rządzą wysokiej klasy specjaliści, tylko inne osoby. To jest bardzo ważne. To są publiczne pieniądze i naprawdę trzeba je 3 razy obejrzeć, zanim się wyda.
Ja myślę, że tu jeżeli można, to też się zgodzę.
Proszę. Zgoda i pokój. Andrzej Bocheński, bo może nam nie starczyć czasu.
Drodzy państwo, już raz na sobie odczułem wtrącanie się wielkiej polityki posłów, parlamentarzystów do spraw samorządowych. Pamiętam pozawieszane różnego rodzaju świadczenia. Później oczywiście one zostały uchylone, ale to, co ludzie stracili, to stracili. Dzisiaj jest to samo, żeby przykryć nagrody. Mówimy od razu, a co wszystkim pod rząd? No i tutaj psuje się samorządność, bo nie wiem, w czym ten geniusz posła jest większy od samorządowca. Natomiast myślę sobie, że jeżeli jesteśmy samorządni, to wybierajmy ludzi mądrych, menedżerów, na swoich kierowników samorządów i ci, którzy zostaną wybrani do rad, dajcie im adekwatne wynagrodzenie. Ja nie wiem, ile to ma być, ale wiem też, że jeżeli samorządowcy się bawią i zabierają wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi wynagrodzenie, bo uważają, że ma za duże, to też zostawmy to w drugą stronę. Niech ten samorząd się wozi. Ma swój budżet, tak jak odpowiedział, no jest budżet do stosunku, za przeproszeniem. Tylko niech ci ludzie oceniają. No nie
traktujmy radny,
tych
proszę,
radnych...
proszę nie uderzać w stół, bo to wszystko słychać niestety na ten.
Ale nie widać.
Nie widać, ale słychać.
Niech ci radni zostaną potraktowani też podmiotowo, że są wybrani, są przedstawicielami mieszkańców i niech wyznaczą to wynagrodzenie panu prezydentowi, wójtowi, burmistrzowi.
No w tej chwili też wyznaczają.
No więc słyszymy, że zwykły poseł pozabiera wszystkim. No i wtedy to będzie prawem. No to mi się bardzo nie podoba.
I tak znowu wyszło, że Marta Bejnar-Bejnarowicz. Ostatni głos w dzisiejszym programie.
Ja powiem krótko. Wyznacznikiem jakości życia w mieście są pensje jego mieszkańców, czyli możliwości, jakie daje mieszkanie w danym mieście.
To może powiązać pensje samorządowców z pensjami mieszkańców.
No właśnie. Ja myślę, że bardzo dobra jest tutaj, byłaby zasada, żeby wójt, burmistrz czy prezydent zarabiali jakąś krotność, oczywiście ustaloną systemowo gdzieś odgórnie, średniej pensji, jaka w danym mieście funkcjonuje, oczywiście z wyłączeniem administracji publicznej, bo to jakby tutaj nie jest wyznacznikiem, tak? To musi być jednak ten sektor publiczny, prywatny, żeby można było ocenić, że rzeczywiście jakość gospodarki i wzrost most jest na tyle dobry, że po prostu mieszkańcom żyje się lepiej, bo mogą dobrze w mieście zarobić. Natomiast ja podeszłabym do tego systemowo, nie na zasadzie, że wyszła gdzieś jakaś afera i ktoś chcąc ją przykryć, wymyśla jakieś tam dziwne projekty obcinania pensji temu, ale tamtemu to nie. Jeżeli mamy rozmawiać o tym, rozmawiajmy o tym systemowo. Zahaczmy też wtedy od razu o upartyjnienie samorządu, bo w mojej ocenie to jest właśnie, ta sytuacja jest dowodem na to, że partie w samorządzie niestety więcej dają szkody niż pożytku, bo jeżeli byłyby komitety wyborcze do rady gminy na przykład, złożone z osób, które chcą pracować dla miasta, które coś sobą reprezentują, mają pewne doświadczenie, mają dorobek i mają ochotę podziałać, a nie wykonywać jakieś tam polecenia, które otrzymają rano SMS-em, to byłoby to dla miasta zdecydowanie lepsze, dlatego że nie byłoby koalicji partyjnych, tylko byłyby koalicje do sprawy i nie byłoby wtedy jakichkolwiek dysonansów, że jeden radny jest z takiej partii, inny jest z takiej partii, po prostu działalibyśmy wspólnie dla naszego wspólnego interesu. I jeżeli mamy podejść systemowo, to ruszmy też właśnie sprawy z tym związane, kto w tym samorządzie zasiada i na jakich zasadach. Takie kompulsywne działanie mi się absolutnie nie podoba.
Krótkie ad vocem Andrzeja Bocheńskiego.
Nie zgodziłbym się z panią co do jednego, żeby odnosić to do średniej w biznesie, czy w sytuacji takiej, jak zarabiają mieszkańcy w tym mieście, bo no, proszę popatrzeć, jeżeli w Zielonej Górze budowana jest w tej chwili transport bezemisyjny, czy elektryczny, czy strefa przemysłowa, jak to się... To jest duży wkład samorządu, no co by nie powiedzieć, ogromny wkład samorządów, bo i z województwa też. Jak to się będzie miało do końca na poziom życia mieszkańców? My im to ułatwiamy, ale...
I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ze wszystkich badań wynika, że na przykład strefy przemysłowe absolutnie nie korelują z jakością życia w mieście, a wręcz przeciwnie, są tam pensje są niższe niż średnie w innych
nie
branżach.
Nie dotyczy to Zielonej Góry.
Dotyczy wszystkiego, bo badania są ogólnopolskie i... No ja wiem, nie chcę tutaj polemizować między tam plemienną mądrością, a badaniami statystycznymi, ale...
Moglibyśmy przedłużyć o kolejną godzinę oczywiście, ale dziękuję państwu bardzo za przybycie do studia, za dzisiejsze głosy. Marta Bejnar-Bejnarowicz, przewodnicząca Gorzowskiego Klubu Radnych Kocham Gorzów.
Tak jest, dziękuję.
Nie zgapiliście tego od prezydenta Zielonej Góry? On miał takie hasło, kocham to miasto.
No i bardzo dobrze, niech kocha.
No, przestał kochać. Kochał 3 lata temu przy
Fiodor
wyborach.
Fiodor Barczak, przewodniczący Zielonogórskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Robert Surowiec, członek zarządu lubuskiego PO, wiceprzewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta.
Kochający Gorzów, członek Platformy.
Im więcej miłości w samorządzie, tym lepiej.
I Andrzej Bocheński, klub Zielona Razem.
Kochający Gorzów, oczywiście.
Zapraszamy, panie Andrzeju.
Nasz klub rośnie z dnia na dzień.
Tak jest.
Do usłyszenia za tydzień w samorządnym lubuskim. Marcin Sasim czeka na państwa. My jak zawsze czekamy na państwa. Wszelkie komentarze i opinie pod adresem publicystyka@zachod.pl. Marek Poniedziałek, do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.